Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Anioł Pański z papieżem, w tym rozważanie Benedykta XVI o wychowawczej roli rodziny oraz odwiedziny Ojca Świętego w rzymskim ośrodku dla ubogich. Relacja z tych wydarzeń zajmie pierwszą część programu. Następnie ksiądz Rafał Zarzeczny opowie, skąd się wzięło Boże Narodzenie. Na niedzielny magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Dziś niedziela świętej rodziny, miłość, która jednoczyła Marię, Józefa i otaczała Boże dzieci, niech jednoczy chrześcijańskie rodziny. Niech rodzi się z niej wzajemny szacunek między małżonkami, troska o każde nowe życie i o szczęśliwy rozwój przyszłych pokoleń. Wszystkie polskie rodziny polecam obiece Marii i Józefa i wypraszam dla nich Boże błogosławieństwo.
Święta Rodzina jako wzór dla chrześcijańskich rodzin w kształtowaniu człowieczeństwa według zamysłu Bożego to temat papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI wskazał, że Bóg zechciał właśnie w taki sposób objawić się światu, stąd rodzina stała się ikoną boskiej trynitarnej natury. Bóg jest Trójcą, komunią miłości, a rodzina jest tego najbliższym wyrazem. Dzisiejsza liturgia, przypomniał papież, przytacza jednak jeszcze inny ewangeliczny epizod niż scenę, którą zobaczyli pasterze w Betlejem. Chodzi o historię 12-letniego Jezusa pozostałego w świątyni, gdy Maryja i Józef starają się zrozumieć jego motywację bycia w sprawach ojca. Benedykt XVI wskazał, że przecież to właśnie od rodziców dziecko uczy się spraw ojca, modlitwy, przestrzegania przykazań, słuchania bardziej Boga niż ludzi. Tak było też z małym Jezusem.
Tu możemy dostrzec autentyczne znaczenie chrześcijańskiego wychowania. Jest ono owocem tak bardzo oczekiwanej współpracy wychowawców z Bogiem. Chrześcijańska rodzina jest świadoma, że dzieci są darem i zamiarem Bożym. Dlatego nie może ich uważać za swoją własność, ale służąc w nich planowi miłości Ojca, ma wychowywać je do większej wolności, którą jest zdolność do powiedzenia Bogu tak, by pełnić Jego wolę. Doskonałym wzorem owego tak jest Dziewica Maryja. Jej powierzmy nasze rodziny, prosząc szczególnie w intencji ich cennej misji wychowawczej.
Ojciec Święty zwrócił się też do uczestników międzynarodowego spotkania rodzin, które odbywa się w Madrycie. Setki tysięcy osób wraz z pasterzami przybyło z tej okazji do stolicy Hiszpanii pod hasłem „Przyszłość Europy przychodzi przez rodzinę”. 500-osobowa delegacja z Polski przyjechała z arcybiskupem Józefem Michalikiem na czele. Benedykt XVI wskazał na rolę i świadectwo rodziny we współczesnym świecie.
Jedną z najważniejszych przysług, jakie my, chrześcijanie, możemy wyświadczyć innym, jest nasze spokojne i wytrwałe świadectwo rodziny, opartej na małżeństwie między mężczyzną i kobietą. Strzegąc jej i wspierając w uznaniu jej najwyższego znaczenia dla chwili obecnej i jutra ludzkości. Stąd rodzina jest najlepszą szkołą życia tymi wartościami, które nadają godność osobie, a społeczeństwa czynią wielkimi.
Benedykt XVI życzył uczestnikom madryckiego spotkania, aby w ich rodzinach panowała miłość, oddanie i wierność na wzór Jezusa, umacniane na co dzień modlitwą, praktykowaniem cnót i wzajemnym szacunkiem.
Dodatkowe miejsce przy świątecznym stole przygotowali papieżowi ubodzy Rzymu. W niedzielę świętej rodziny Benedykt XVI udał się do stołówki prowadzonej przez wspólnotę świętego Idziego na rzymskim Zatybrzu. O godzinie 13 zjadł obiad w towarzystwie ubogich wielkiej rodziny kościoła, wspomaganych przez wolontariuszy katolickiej organizacji charytatywnej. Ojciec Święty dosiadł się do stołu, przy którym siedziała czteroosobowa rodzina cygańska, a także 8 innych osób, a wśród nich m.in. Afgańczyk szyita, ponad 90-letnia wdowa z Włoch, wyrzucony przez rodzinę młody Włoch na wózku inwalidzkim oraz muzułmanka z Somalii. W trakcie obiadu papież pozdrowił ponad 200 współbiesiadników i organizatorów spotkania.
Benedykt XVI przypomniał, że tylko miłość daje człowiekowi prawdziwą radość, ponieważ więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Zachęcił też, by być dla potrzebujących znakiem nadziei, świadkiem nowego świata, szczególnie gdy coraz więcej osób doświadcza trudności kryzysu ekonomicznego, choć nie tylko. Wskazał on, że o wiele boleśniejszy dla ubogich jest ludzki egoizm i złudzenie niektórych, przekonanych, że jest się szczęśliwym w pojedynkę, co prowadzi nieuchronnie do smutku i ulotnej radości wyjaławiającej serce, zauważył papież. Natomiast w wspólnocie świętego Jidziego Benedykt XVI podziękował za szkołę językową i kulturową, jaką organizuje dla ubogich. Zachęcił też do dalszej walki o lepszy świat, w którym nikt nie będzie samotny, opuszczony czy zepchnięty na margines. Dotyczy to także obcokrajowców, których los papież porównał do dzieł świętej rodziny szukającej schronienia w Egipcie.
Po posiłku do Ojca Świętego podeszła grupa dzieci z Afryki i Azji, którym ofiarował on świąteczne prezenty. W papieskiej paczce najmłodsi otrzymali zabawki i pomoce szkolne. Następnie watykański orszak przeszedł na pierwsze piętro, gdzie mieści się Szkoła Włoskiej Kultury i Języka dla Obcokrajowców. Na zakończenie Benedykt XVI pozdrowił członków wspólnoty świętego Jidziego i wolontariuszy organizacji pracujących dla ubogich.
Stołówka na Zatybrzu działa od ponad 10 lat. Dziennie wydaje prawie 1000 ciepłych posiłków. Osobną część ośrodka dla potrzebujących tworzy oddział mobilny, który odwiedza rzymskich kloszardów w ponad 100 miejscach Wiecznego Miasta. Dla nich przygotowywane są gorące posiłki, a w okresie zimowym śpiwory, koce i ciepłe okrycia. Wspólnota świętego Jidziego realizuje też program, który walczy z tak zwaną śmiercią urzędową kloszardów. Ma on na celu przywrócenie ubogim ich praw obywatelskich, które przez biurokrację są lekceważone ze względu na brak wpisu o miejscu zamieszkania. W wielu miejscowościach problem bezdomności oficjalnie nie istnieje, choć w samym Rzymie są tysiące bezdomnych. W katolickim ośrodku emigranci mają też możliwość legalizacji swego pobytu i otrzymania dokumentów tożsamości.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Skąd się wzięło Boże Narodzenie? Uczciliśmy już Boże Narodzenie. Jak co roku oglądaliśmy Syna Bożego, który stał się człowiekiem, dzieckiem zawiniętym w pieluchy i położonym w żłobie. Takim przecież ujrzeli go pasterze. Potem pokłonili mu się trzej magowie ze wschodu, których my wolimy nazywać królami, zaś aniołowie zaśpiewali radosne Alleluja, widząc, jak realizuje się plan zbawienia świata. Oto Pan przyszedł, aby zamieszkać pośród swojego ludu. Radujmy się zatem i my, bracia i siostry. Radość, jaką chrześcijanie odnajdują w dniach Bożego Narodzenia, przekracza jednak wszystkie świąteczne zwyczaje, nawet te najczcigodniejsze. Nie bazuje przecież na choinkowych świecidełkach, ale na prawdzie o wcieleniu. Zarazem cała nasza pobożność siłą rzeczy odwołuje się do codziennego doświadczenia, łącząc różne czasy i przestrzenie, kultury i pojęcia. Dlatego wierzymy, że Bóg przygotowywał człowieka na swoje objawienie na długo przed tym, zanim posłał swojego Syna na świat. Służyły temu filozofia, kultura i języki. Służyły też religie, zwłaszcza judaizm, a w jakimś stopniu także kulty pogańskie. Wierzymy także, że i dziś przemawia do nas na różne sposoby, zawsze jednak przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. O Oczywiście nie wiemy, w którym dniu Chrystus urodził się w Betlejem. Ewangelie nie podają dokładnej daty. Widocznie mało kogo to obchodziło. Tylko Łukasz i po trochu także Mateusz starają się ulokować ten fakt w konkretnej epoce. O dacie dziennej mowy jednak nie ma. Ale już pod koniec II wieku Klemens Aleksandryjski notuje, że chociaż nie ma w Kościele tradycji obchodzenia daty dziennej narodzenia naszego Pana, to jednak niektóre sekty próbują ją określać, stosując przy tym zawiłą i całkiem fałszywą kombinatorykę. Według nich miało to nastąpić 20 maja. Nieco później w Rzymie zawiłe obliczenia przeprowadził niejaki Hipolit, któremu z rachuby lat na podstawie Księgi Daniela wyszło, że Pan nasz musiał urodzić się 8 dnia przed kalendami stycznia, czyli właśnie 25 grudnia, w 42 roku panowania Cezara Augusta, dokładnie 5500 lat od stworzenia świata. Z kolei afrykański apologeta Tertulian na początku III wieku wierzył głęboko, że Chrystus urodził się i umarł tego samego dnia roku, mianowicie 25 marca, żeby już nikt nie wątpił w doskonałość Bożego planu. Jakkolwiek tu i ówdzie pojawiały się jeszcze inne daty konkurencyjne, jak na przykład 21 maja w Aleksandrii i Azji Mniejszej, to jednak data grudniowa stopniowo zyskała powszechną akceptację. Autor chronografii z połowy IV wieku podaje, że narodzenie Pana odbyło się 25 grudnia, w piątek, w 15 dniu Księżyca. Ostatecznie kropkę nad i postawił święty Augustyn. I kto by mu się sprzeciwił? Zostało zatem Narodzenie Pańskie 25 grudnia. Od rachuby indywidualnej łatwo już było przejść do zbiorowego świętowania. W pierwszych wiekach chrześcijanom wystarczyło cotygodniowe gromadzenie się na łamaniu chleba oraz doroczne święta Paschy jako pamiątki męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, czasu naszego odkupienia. Ale nawet na obchodzenie Wielkanocy przez długi czas nie udawało się wyznaczyć jednej wspólnej daty, i prawdę powiedziawszy, jest tak do dziś, choć już z zupełnie innych powodów. W kalendarzu antycznego Kościoła stopniowo pojawiały się kolejne święta związane z misterium Chrystusa. Stąd zwiastowanie Pańskie, by przypominać o wcieleniu Słowa Bożego, objawienie Pańskie, kiedy to radujemy się z faktu, że Bóg objawił się światu przez swojego Syna, wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego, bo przecież nie zostaliśmy sami. Tę samą wartość mają najstarsze święta maryjne, wszak całe jej życie związane było z osobą Zbawiciela. Liczne prześladowania w pierwszych wiekach Kościoła skłaniały, by wspominać świadków Chrystusa w kolejne rocznice ich narodzin dla nieba. A kiedy w IV wieku Kościół zyskał już swobodę życia według Ewangelii i jej głoszenia, zapotrzebowanie na nowe święta wzrastało jeszcze bardziej, bo niby dlaczego spraw świętych nie wspominać codziennie i na nowo? W takiej atmosferze pojawiło się też osobne święto Bożego Narodzenia. Przywędrowało z zachodu, bo najpierw obchodzono je w Rzymie, jeszcze przed rokiem 336. Rozpowszechniło się szybko i zdobyło serca wiernych Kościoła we wszystkich częściach chrześcijańskiego świata. Co prawda, na wschodzie Narodzenie Pańskie tradycyjnie wspominano wraz z pokłonem trzech króli i chrztem w Jordanie w dniu 6 stycznia jako święto objawienia Pańskiego, ale nowa tradycja przyjmowała się stopniowo i wkrótce na stałe zagościła w kalendarzu liturgicznym kościołów wschodu. W latach 70. IV wieku w tym dniu obchodzono ją w małoazjatyckiej Kapadocji, za chwilę już także w syryjskiej Antiochii, bo tam właśnie święty Jan Chryzostom obchodził ją po raz pierwszy w roku 387. Boże Narodzenie w dniu 25 grudnia w Aleksandrii przyjęło się w roku 432. W Jerozolimie, która która przecież wówczas nazywała się Elia Kapitolina, w roku 457. Pewien wpływ na przyjęcie grudniowej daty jako święta liturgicznego mógł mieć także kontekst świata antycznego, ten kulturowy i całkiem pogański. Oto bowiem Rzymianie, wyznawcy dawnych bogów, 17 grudnia rozpoczynali Saturnalia, radosne święta ku czci boga Saturna, które trwały przez cały tydzień. Wtedy nie działały urzędy państwowe, za to odbywały się zabawy publiczne i uczty na koszt państwa i cesarza, co się wszystkim oczywiście bardzo podobało. Dodatkowo w połowie III wieku cesarz Aurelian, który był wielbicielem religii orientalnych, wprowadził do rzymskiego kalendarza święto ku czci bóstwa o imieniu Mitra. Jego kult przywędrował ze wschodu, być może nawet z samej Persji. Mitrę przedstawiano jako młodzieńca odzianego w rzymską tunikę i z czapką frygijską na głowie, klęczącego nad bykiem, aby go zabić nożem na ofiarę. Ten perski Mitra czczony był też jako bóstwo solarne, zaś moment zimowego przesilenia uważano za jego dies natalis i nadawano mu też tytuł Sol Invictus, to znaczy Słońce Niezwyciężone. Astronomia bowiem uczy, że 21 grudnia Słońce w swoim pozornym biegu dociera do zwrotnika Koziorożca, a na półkuli północnej dzień jest wtedy najkrótszy. Zaś od 25 grudnia widać już bardzo wyraźnie, że mu godzin przybywa, że oto pokonane zostały zimowe mroki, a słońce odzyskało swój wigor. Wtedy też wyznawcy boskiego Mitry obchodzili swoje misteria, które odwoływały się też do greckiego Apollina, boga piękna, światła i życia. W IV wieku mało kto wyznawał jeszcze dawnych bogów, ale święta pozostały. Szybko się okazało, że łatwo będzie im nadać chrześcijański charakter. Proroctwo Malachiasza ze Starego Testamentu, w którym przyszłego Zbawiciela nazywa się Słońcem Niezwyciężonym, już w II wieku do Chrystusa odnosili święty Justyn, Ireneusz i Tertulian. A stąd już tylko krok do Bożego Narodzenia, dnia, w którym zaświeciło nam Słońce Niezwyciężone, Chrystus Pan. Nie znamy daty narodzenia Zbawiciela. Żadne archiwa nie przechowują urzędowego aktu jego urodzenia. Na próżno egzegeci prowadzili swoje obliczenia. Na próżno astronomowie doszukiwali się gwiazdy betlejemskiej w jakimś szczególnym zjawisku astronomicznym. Na próżno przetrząsano stare kroniki, by w nich dopatrzeć się choćby śladu tamtej nocy. Na próżno i niepotrzebnie, bo ani gwiazda nie jest zjawiskiem astronomicznym, ani samo narodzenie nie musiało być zauważone przez cały ówczesny świat. Chrystus przyszedł w cichości, bez rozgłosu i bez fanfaronady. Aniołowie powiedzieli o tym tylko pastuchom, a delegacja ze wschodu wróciła do domu całkiem inną drogą. Czy to ważne, jaki to był dzień, gdy Chrystus przyszedł na świat i według którego kalendarza? Chyba nie. Ważne, że się stało, że Bóg zamieszkał pośród swojego ludu i że był do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. Bo tak naprawdę Boże Narodzenie jest każdego dnia.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.